Jak to dobrze znów stanąć na tym miejscu i opowiadać rzeczy, które mają wartość. Naprawdę to nie te koszyczki noszone do kościoła z święconkami, nie te palmy, które wody nie przyjmują, czy cokolwiek innego od tradycji. Tak bardzo pielęgnowane jest ważne. Ale ważne jest to, abyśmy dzisiaj rzeczywiście mogli w sercach naszych odczuwać i przeżywać to w naszym życiu i być doświadczonym w życiu naszym z powodu zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nieczęsto mamy okazję czytać te wersety mówiące nam o zmartwychwstaniu i dlatego też pozwólcie, że jeszcze raz wrócimy do Ewangelii. Będzie to Ewangelia Marka, 15 rozdział. Chciałbym, abyśmy jeszcze raz tą historię mogli przeczytać, wspólnie razem przeżywać. Ewangelia Marka od 42 wersetu aż po 16 rozdział, werset 8. Czytamy tam takie słowa. A gdy już nadszedł wieczór, był to bowiem dzień przygotowania, który jest przed sabatem, przyszedł Józef z Arymatei, znakomity członek rady, który też oczekiwał Królestwa Bożego. On śmiało wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. A Piłat zdziwił się, że już umarł i przywołał setnika i zapytał go, czy dawno umarł. I dowiedziawszy się od setnika, darował ciało Józefowi. A on kupił prześcieradło, zdjął go, owinął prześcieradło i złożył w grobowcu wykutym skalę i przytoczył kamieniem przed wejście do grobu. Ale Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie go złożono. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu i mówiły do siebie, któż nam odwali kamień od drzwi grobu? Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo wielki. A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę i zdumiały się bardzo. On zaś rzekł do nich, nie twórzcie się, Jezusa szukacie Nazareńskiego ukrzyżowanego, wstał z martwych, nie ma go tu, oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. I wyszedłszy, uciekły od grobu, ogarnął je bowiem lęk i zdumienie i nic nikomu nie mówiły, bo się bały. Mam tą świadomość, bracia i siostry, a pewnie też i wy razem ze mną, że gdy umierają wielcy tego świata, uroczystości pogrzebowe zazwyczaj gromadzą tłumy ludzi, wielka pompa, uroczyste odprawy, wyreżyserowany każdy szczegół ceremonii pogrzebowej. Gdy umierają królowie lub głowy państwa, prezydenci czy papieże, osobistości z całego świata zjeżdżają się, aby uczestniczyć w ceremoniach oddania ostatniej przysługi zmarłemu. Pogrzeb Jezusa, jedynego, najwyższego władcy wszechświata, był nader skromny, a w dodatku przeprowadzony w bardzo wielkim pośpiechu i w atmosferze bojaźni. Tylko kilka niewiast i dwóch spośród uczniów Jezusa, i to uczniów, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, nie z pierwszej ręki, nie z pierwszej półki, nikogo z 12, których wcześniej wybrał. I gdyby nie Józef z Arymatei i faryzeusz Nikodem, pewnie nie byłoby człowieka bliskiemu Jezusowi, który zatroszczyłby się o godny pochówek zmarłego na krzyżu Jezusa. Jakże przykro oglądać takie widoki, kiedy w czasie uroczystości pogrzebowych nie widać kogoś najbliższego człowiekowi zmarłemu. Czy wyobrażacie sobie, bracia i siostry, by ktoś nie przyszedł na pogrzeb własnej matki, czy własnego ojca, brata, czy siostry? Oczywiście mogą być różne sytuacje, ale jeśli ktoś może, a nie jest, co mamy o takim sądzić? Co mamy o takim myśleć? A co stało się z Piotrem, Andrzejem, Janem, Jakubem, Filipem, Natanelem i innymi uczniami pańskimi? Czy aby Chrystus nie pomylił się, wybierając tak niegodziwych ludzi na swoich apostołów? Czy ci tchórzliwi ludzie, bojący się i lękający o własną skórę, byli naprawdę wybrańcami pańskimi, z którymi Jezus wiązał nadzieję, iż napełnią Ewangelią cały świat? Gdzie byli, gdy ich mistrz umierał na krzyżu? Gdzie byli, gdy jego ciało było składane do grobu? A przecież to była ich powinność wobec mistrza, wobec ich nauczyciela, wobec ich rabiego. Spełniły się słowa proroctwa przypomniane przez Jezusa, kiedy powiedział: uderzę w pasterza i owce będą rozproszone. Na nic zdały się zapewnienie Piotra i innych 12, że gotowi są na śmierć z Jezusem, że go nie opuszczą, że się go nie zaprą i że się nim nie zgorszą. Józef z Arymatei oraz Nikodem, który wcześniej przyszedł do Jezusa nocą, nie byli jawnymi uczniami Jezusa. Z jakichś powodów sprzyjali Chrystusowi, sympatyzowali z Jego nauką i, jak powiada Pismo, byli potajemnymi uczniami Pana. Jaka była ich droga do wyznania swojej wiary? Dlaczego zrobili to publicznie teraz, gdy Piotr się zaparł, Judasz się powiesił, a inni również się rozproszyli? Czy to nie dziwne, że w takim momencie ci dwaj manifestują swoje przywiązanie do Jezusa? Jestem przekonany, że ich wiara przebyła długą, długą drogę. Z całą pewnością ci dwaj, którzy zajmowali wysokie stanowiska wśród ludzi swego pokolenia, musieli stoczyć w swoim umyśle wiele bitew, pokonać wiele rozterek, by decyzja jawnego opowiedzenia się po stronie Chrystusa mogła być widoczna w ich życiu. Na pewno była to przełomowa chwila, gdy mimo nieprzyjaznych spojrzeń, wrogo nastawionych kolegów faryzeuszy, ci dwaj wreszcie deklarują, by stanąć po stronie Jezusa. Piękny to moment. Kiedy rozmyślam o tym, myślę też o wielu naszych sympatykach, kiedy oni zadeklarują być uczniami Jezusa Chrystusa, nie tylko potajemnymi, ale publicznie też wyznają Go jako swego Pana i Zbawiciela. Ta chwila musiała nadejść. To była ostatnia sposobność, jaką mieli, by publicznie coś uczynić dla Jezusa. Przełamane zostały ostatnie bariery strachu, obawy o odrzucenie, utratę kariery, narażenia się na drwiny i na śmiech. Józef nie tylko poszedł do Piłata prosić o ciało, nie tylko kupił prześcieradła pogrzebowe, ale złożył ciało Chrystusa w swoim własnym grobie, wykutym w skale. Taki grób to niemały majątek. Zarówno Józef, jak i Nikodem wreszcie publicznie wyznali swoją wiarę w Jezusa. Nie chcieli już dłużej wyznawać swojej wiary w ukryciu. Z jednej strony szkoda, że tak późno. Z drugiej strony Bogu dzięki, że odważyli się mocno stanąć po stronie Chrystusa, że przestali obawiać się ludzi, że przełamali wszelkie bariery i opory. Musieli podjąć decyzję, co zrobić z Jezusem. Nie możemy, tak jak mówiliśmy w piątek, jak Piłat, wywinąć się, powiedzieć: to nie jest moja sprawa. Ja nie znajduję w tym człowieku wprawdzie żadnej winy, ale skazuję go na śmierć zgodnie z twoją, ludu wolą. I wiecie, taką decyzję, co zrobić z Jezusem, musi podjąć każdy człowiek. Jeśli nie opowiemy się za, jesteśmy automatycznie przeciw. Bob Dylan śpiewał kiedyś piosenkę: zawsze komuś musisz służyć. Może to jedynie być Bóg albo jego przeciwnik, diabeł, ale zawsze musisz komuś służyć. Będąc tu na ziemi, Jezus nie miał niczego swojego, co mógłby nazwać swoim. Pożyczony żłób, w którym się rodził, nie miał swojego domu, gdy inni mogli wracać do swojego gniazdka. Osioł, na którym wjeżdżał do Jerozolimy, też był wypożyczony. Ucza paschalna w wynajętej sali, szata, którą go ubrali, gdy szedł na śmierć, również do niego nie należała. I nawet grób nie stanowił jego własności. Należał właśnie do Józefa, który go sobie przygotował na swój własny pogrzeb. Być może wcześniej nigdy nie pomyślał, że jego własny grób może zająć inna osoba. Ale w tym fakcie zawarta jest cząstka Ewangelii. Grób przygotowany dla człowieka zostaje oddany Chrystusowi. A więc Bóg zostaje złożony w grobie przygotowanym i przeznaczonym dla człowieka. To miało miejsce, to miało być nasze miejsce na wieki wieczne, ale to miejsce zajmuje Jezus Chrystus. On bierze przyczynę śmierci, czyli grzech człowieka i karę za grzech, to jest śmierć, na siebie, a nam pozostawia życie. Przyjmując Chrystusa, jak Słowo Boże powiada, przechodzimy z śmierci do żywota. I to jest ta radosna nowina Ewangelii. Jak to jest możliwe? Nasz grzech został opłacony śmiercią Jezusa na krzyżu Golgoty. On umarł w zastępstwie każdego z nas. Krew Jego zapłaciła wszystek dług, jaki zaciągnęliśmy wobec Boga. Sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych. Na krzyżu zajął moje i Twoje miejsce. A potem złożono go do grobu przeznaczonego dla człowieka, przygotowanego dla siebie przez człowieka. I nagle nadchodzi poranek trzeciego dnia. Jezus zmartwychwstał. Śmierć została pokonana. Tak jak krew krzyża obmywa grzechy świata i płaci jego cenę, tak zmartwychwstanie niszczy karę za grzech. To jest śmierć. Czytaliśmy dzisiaj słowo, gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Wykrzykuje apostoł Paweł. Połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Zmartwychwstanie, jak powiada Paweł, jest osią Ewangelii. Gdyby nie zmartwychwstanie, kazanie nasze byłoby daremne. Daremna byłaby wiara nasza. Bylibyśmy fałszywymi świadkami. Bylibyśmy nadal w grzechach swoich i ludźmi najbardziej pożałowania godni. Ale dzięki Bogu, który wzbudza Jezusa, że grób jest pusty, zmartwychwstał. Każdy człowiek musi stanąć wobec faktu pustego grobu. Jak to wytłumaczyć? Jak wytłumaczyć pusty grób? Pusty grób to ten fakt nie ulega najmniejszej dyskusji, nawet i w ustach wrogów Chrystusa. Tego argumentu nie można podważyć. Oni też są świadomi, że grób jest pusty. Starszyzna żydowska wymyśliła więc kłamstwo, iż to uczniowie w nocy przyszli, gdy strażnicy spali i ukradli ciało. Świadkowie Jehowy powiadają, wbrew temu, co mówi Słowo Boże, że ciało rozpadło się na atomy, zdematerializowało się. To również musiałby być jakiś cud. Ale aniołowie przy grobie, wystraszonym niewiastom, oznajmiają radosną prawdę. Nie ma go tutaj. Wstał z martwych. Popatrzcie na miejsce, gdzie go złożono. Ale kobiety w strachu uciekły od grobu. Poleciały do mężczyzn. Ponoć mężczyźni są odważniejsi, prawda, mężczyźni? A kiedy Piotr z Janem wreszcie przylatują do grobu, poruszeni wieścią usłyszaną od kobiet, również nie dowierzają. Odchodzą do domu swoich, nie rozumiejąc pism. A przecież nawet wrogowie Jezusa zapamiętali jego zapowiedź w zmartwychwstaniach. Posłali straże, by pilnowały grobu. Uczniowie, którzy weszli do grobu, zobaczyli jedynie nietknięte prześcieradła stanowiące szatę pogrzebową Jezusa i chustę zawiniętą, leżącą osobno na innym miejscu. I wiecie, to jest najlepszy dowód, że ciało nie zostało ukradzione. Ale też symbol wskazujący na tą duchową rzeczywistość. Popatrzmy raz jeszcze na Ewangelię Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, rozpoczynając 15 rozdział listu do Koryntian, pisze o trzech filarach Ewangelii. Po pierwsze, Chrystus umarł. Po drugie, został pogrzebany. I po trzecie, trzeciego dnia zmartwychwstał. Te fakty stanowią jądro Ewangelii. Ewangelia jest bowiem opowiadaniem śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania Chrystusa oraz skutków tego faktu dla człowieka. Jądrem Ewangelii jest więc Chrystus. Początkiem Ewangelii jest Jego śmierć, by poprzez pogrzebanie ciała doświadczyć wiecznego zmartwychwstania. Życie człowieka bez Boga zamyka się pewną ramką. Ta ramka brzmi od narodzin do śmierci. I to jest w cudzysłowie Ewangelia cmentarzy, epitafiów człowieka. Kiedy pójdziecie na cmentarz, będziecie mogli zobaczyć się. Na grobie każdego człowieka są dwie tylko daty. Data urodzin i data, kiedy umarł. Te dwie daty są wyznacznikami życia człowieka. Ale prawdziwa Ewangelia zamknięta jest w innej ramce, mianowicie od śmierci do zmartwychwstania i niekończącego się życia. Słowo Boże powiada tak, tak jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy ożywieni zostaną. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko ficza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Ewangelia jest więc ogłaszaniem zwycięstwa, światła nad ciemnością, usprawiedliwienia nad potępieniem, życia nad śmiercią. Dzięki łasce i sile Chrystusowego triumfu i Jego zwycięstwa przeszliśmy ze śmierci do żywota. Dlatego też mógł apostoł Paweł powiedzieć tak, tak to jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Dlatego owe pozostawanie w grobie, ziemskie szaty Jezusa przypominają nam dzisiaj o dwóch rzeczach. Po pierwsze, przypominają nam o tym, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. To, co ziemskie, musi być przeobrażone w to, co niebiańskie, a to, co skażone, musi się przyoblec w nieskażone, a to, co śmiertelne, musi się przyoblec w nieśmiertelność. I po drugie, jeśli mamy z Chrystusem żyć na wieki, to najpierw musimy zewlec starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, by obleć się nowego, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Nasza stara, splugawiona szata nie może odziedziczyć nowego życia. Zmartwychwstanie jest do nowego, rozpoczynające się od pozostawiania i złożenia starego człowieka i jego szaty w grobie. Wtedy powstaje nowy człowiek. Takie przeobrażenie musi przeżyć każdy człowiek. Musieli też przeżyć uczniowie Jezusa. Tego im wcześniej brakowało, choć byli z Jezusem, chodzili z Nim, doświadczali wielu wspaniałych rzeczy. W dniu, kiedy Duch Święty przyoblekł ich mocą z wysokości, tą ową nową szatą, już nie obawiali się własnej śmierci, już nie obawiali się ludzi, ale byli prawdziwie, nawet i gotowi umrzeć dla sprawy Chrystusowej. A to, co głosili, można zawrzeć w jednym stwierdzeniu. Nie głosili nic innego więcej, jak tylko to. Głosili zmartwychwstałego Jezusa. Nie mogli tej Ewangelii zatrzymać dla siebie. A jeśli prawdziwie Pan zmartwychwstał w Twoim sercu, w moim sercu, to również i my będziemy tą wieścią dzielić się z innymi, tak by inni mogli być przemienieni ze śmierci do żywota. Apostoł Jan w swojej Ewangelii napisał tak. Co było od początku, co słyszeliście, co oczyma naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy, czego ręce nasze dotykały o słowie żywota, a żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam w żywot wieczny, który był u Ojca, a w Nim objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy i to wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność mieli z nami. Już na samym początku, gdy po wylaniu Ducha Świętego apostołowie z wielką mocą zwiastowali zmartwychwstanie Chrystusa, bardzo to się nie podobało faryzeuszom i uczonym w piśmie. Piotr z Janem stawali często przed radą, która zabraniała im głosić Jezusa. Zostali wychłostani, ale oni odchodząc przed oblicza rady, radowali się, że zostali uznani za godnych znosić się zniewagę dla imienia Jego. W dalszym ciągu zwiastując publicznie Ewangelię Bożą. Wszystko to w myśl zasady. My bowiem nie możemy nie mówić, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Nikt i nic nie mogło powstrzymać apostołów od składania świadectwa o Jezusie i głoszenia Ewangelii, to jest tej dobrej nowiny. W pewnym momencie Piotr z Janem zostali wtrąceni nawet do więzienia, ale jak mówią dzieje apostolskie, anioł pański otworzył w nocy drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich rzekł, idźcie, a wstąpiwszy głoście ludowi świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. Usłyszawszy to, weszli z brzaskiem dnia do świątyni i nauczali. To właśnie oni, jak powiadają arcykapłani, napełnili nauką całą Jerozolimę i codziennie w świątyni i po domach nauczali i zwiastowali dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Ich zaangażowanie, i gorliwe głoszenie Ewangelii było przeżyciem faktu zmartwychwstania Jezusa oraz napełnieniem mocą Ducha Świętego. To Duch Święty dał im odwagę i moc do głoszenia słowa, które darzą życiem. Mimo sprzeciwu, trudności, a nawet prześladowania, jakie musieli spotkać i przejść w swoim życiu. A jak dzisiaj wygląda gorliwość chrześcijan? Jak dzisiaj wygląda gorliwość uczniów pańskich, tych, którzy nazywają się chrześcijanami? Jak dzisiaj wspomina się choćby Dzień Zmartwychwstania? Co możemy oglądać? Ano, zajączki, baranki, malowane jajeczka, koszyczki ze święconką, palmy, jak powiedziałem, które wody święcone nie przyjmują, obowiązkowy śmigus dingus i tym podobne zwyczaje. Czasem bzdurne. Jakie to jest dalekie od zwiastowania pierwszego kościoła apostolskiego. Jeśli Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał, to ta wieść musi być niesiona przez tych, którzy doświadczyli spotkania z Nim. To jest żywym, zmartwychwstałym Chrystusem. I oby, tak jak niegdyś Jerozolima, miał dziś cały Kołobrzeg i inne miasta Polski były napełnione tą radosną wieścią, iż On żyje i chce dać życie każdemu, kto w Niego wierzy. Chciałbym, abyśmy dzisiaj dziękowali Bogu za to, że zbudził w nas i w naszych sercach nową nadzieję. Jeśli rzeczywiście jesteś ożywiony dla Chrystusa, nie wstydź się dzisiaj powiedzieć głośno: Boże, dziękuję Ci za Twoje zmartwychwstanie. Ty naprawdę żyjesz. Żyjesz w moim sercu. I to jest coś, za co chciałbym Tobie, Ojcze, podziękować. Za tego Jezusa zmartwychwstałego, który jeszcze w dodatku jest dzisiaj wśród nas obecnym. Obecny tutaj na tym miejscu. Powstańmy może. I też może w kilkunastu modlitwach. Jeśli Twoje serce jest poruszone, dziękuj Bogu za fakt zmartwychwstania. Tak się módlmy, aby też inni mieli czas do modlitwy. Niech to nie będą długie modlitwy, ale niech to będą modlitwy płynące z Twego i mego serca, dziękujące Bogu za wielki fakt zmartwychwstania. Amen.